Jesteśmy teraz w samym środku lata. Chociaż to lato było dość nieprzewidywalne. Mieliśmy kilka gorących dni, ale także kilka chłodniejszych dni, jak dzisiaj. Niektórzy z was zaplanowali wakacje gdzieś wyjechać. Niektórzy z was wezmą trochę wolnego i zostaną tutaj w mieście. I to jest wspaniałe. Wspaniale jest wyjechać na wakacje. To doskonały czas, żeby naładować baterie. Mieliśmy szczególnie śnieżną zimę tutaj w Gdańsku, więc powinniście znaleźć czas, żeby pójść do parku lub na plażę tego lata. Biblia nie mówi dużo o wyjazdach na wakacje, ale mówi dużo o odpoczynku. W Starym Testamencie widzimy nakaz obchodzenia szabatu w siódmym dniu każdego tygodnia. To dzień, w którym nie wolno pracować, dzień na regenerację i odświeżenie. Były również święta i uroczystości dla narodu Izraela, wyznaczone czasy, by przestać pracować i zgromadzić się razem w imię Pana. W Nowym Testamencie Jezus zachęcał swoich uczniów, aby odeszli na bok i odpoczęli. I Jezus również dał nam przykład, jak naładować baterie i odświeżyć się. Przykład, który warto naśladować tego lata. Spójrzcie ze mną na pierwszą część Ewangelii Łukasza, rozdział 5, werset 12. Gdy przebywał w jednym z miast, oto zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Jezus był zaangażowany w służbę, a człowiek pokryty trądem przyszedł do niego. Była to choroba skóry, która powodowała uszkodzenie nerwów i z czasem się pogarszała. Było to łatwo zauważalne, ponieważ objawiało się na skórze i było bardzo zaraźliwe. Dlatego nikt nie chciał zbliżać się do osoby chorej na trąd. To był fizyczny aspekt, ale wtedy istniał też duchowy aspekt. W Starym Testamencie widzimy język bycia czystym lub nieczystym. W tamtych czasach można było stanąć przed Bogiem tylko wtedy, gdy było się czystym. Chodziło o to, że ludzie są duchowo nieczyści i nie mogą przychodzić do Boga w uwielbieniu, jeśli nie są czyści. W Starym Testamencie istniały pewne prawa, które określały przepisy i zasady dotyczące osób chorych na trąd oraz tych, którzy mieli z nimi kontakt. Prawo mówiło, że osoba chora na trąd jest nieczysta. Prawo nakazywało, by taka osoba zapuszczała włosy, mieszkała samotnie i trzymała się z dala od innych ludzi. Osoba z trądem pozostawała nieczysta, dopóki jej choroba całkowicie nie ustąpiła. Możesz pomyśleć, że to trochę okrutne, ale ta choroba była bardzo zaraźliwa, więc starano się, aby inni też nie zachorowali na trąd. Można powiedzieć, że było to swego rodzaju starotestamentowe poddanie kwarantannie. Tak więc istniał zarówno fizyczny, jak i duchowy aspekt bycia nieczystym, ale też trąd był swego rodzaju chorobą społeczną. Ludzie bali się przebywać w pobliżu osoby chorej na trąd. Obawiali się, że sami też mogą się zarazić. Dlatego trzymali się na dystans. Możesz więc wyobrazić sobie, jak trudne to było społecznie i psychicznie. Podsumowując, trąd był czymś bardzo złym. Jeden z autorów napisał, że była to jakby żyjąca śmierć. W 12 wersecie czytamy, że ten człowiek był cały pokryty trądem. Nie miał łagodnej postaci trądu, lecz był nim całkowicie pokryty. Odkąd więc ten człowiek zachorował na trąd, najprawdopodobniej był sam. Ludzie z pewnością patrzyli na niego dziwnie. Prawdopodobnie nie miał żadnych przyjaciół. Nikt nie chciał się do niego zbliżać. Był wyrzutkiem społecznym. Werset 12. Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy zobaczył Jezusa, upadł na twarz i błagał go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A więc trędowaty zobaczył Jezusa i upadł mu do stóp. Było to bardzo odważne zachowanie z jego strony. Nie było to normalne postępowanie osoby nieczystej. Przecież dlaczego osoba czysta miałaby chcieć mieć kontakt z osobą nieczystą? I mówi, że jeśli Jezus zechce, może go uzdrowić. Nowy Testament został napisany w języku greckim, a słowo jeśli może mieć różne znaczenia. Czasami słowo jeśli może oznaczać, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy, a innym razem może oznaczać, że jest małe prawdopodobieństwo zaistnienia danej rzeczy. W tym przypadku trendowaty używa słowa jeśli, sugerując niskie prawdopodobieństwo. On nie wątpi w to, że Jezus może go uzdrowić. On wątpi w to, czy Jezus chce uzdrowić kogoś takiego jak on. Powtórzę jeszcze raz. Człowiek chory na trąd nie wątpi, że Jezus jest zdolny uzdrowić kogoś. Ten człowiek wątpi, że Jezus chciałby uzdrowić kogoś takiego jak on. Człowiek ten wątpi, że Jezus rzeczywiście uzdrowiłby właśnie jego spośród wszystkich ludzi. Przecież Jezus powinien trzymać się z ludźmi czystymi, prawda? Moim zdaniem jedną z rzeczy, które powstrzymują ludzi przed zwróceniem się do Boga po pomoc, jest przekonanie, że Bóg szuka tylko dobrych ludzi. Ludzi czystych. Ludzi, którzy przestrzegają wszystkich zasad. Ludzi, którzy robią wszystko właściwie. Ludzi, którzy robią to, a tamtego nie robią. I dlatego myślą, że muszą najpierw posprzątać swoje życie, zanim przyjdą do Boga. Próbują się oczyścić. I próbują, ale to nigdy nie działa. A jednak tutaj jest ten trędowaty człowiek. Wyrzutek społeczny, który przychodzi do Jezusa, pada na twarz i prosi Jezusa, aby go oczyścił. Zauważ, że ten człowiek nie prosi Jezusa o uzdrowienie, lecz prosi, by uczynił go czystym. Gdy ten człowiek przyszedł do Jezusa, miał świadomość swojego stanu. Wiedział, że nie jest czysty. Wiedział, że tylko Jezus może go oczyścić. To jest ogromnie ważna część tej historii, ale także każdej naszej historii. Pierwszym krokiem do relacji z Jezusem jest przyznanie, że duchowo nie jesteśmy czyści. Jeśli myślisz, że jesteś samowystarczalny i doskonały, prawdopodobnie nie będziesz zbyt zainteresowany Jezusem. W końcu, po co miałbyś szukać Zbawiciela, jeśli uważasz, że nie potrzebujesz być zbawiony? Ale Biblia mówi, że serca skruszonego i pokornego Bóg nie odrzuca. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Jeśli przyjdziesz do Boga ze skruszonym sercem i powiesz: Panie, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, oczyść mnie, łaska Boża zaleje Cię szybciej niż możesz sobie wyobrazić. Jeden z autorów napisał: grzech panuje nad ludźmi poprzez dwa przeciwstawne kłamstwa. Pierwsze to, że nie jesteśmy grzesznikami, nic z nami nie jest nie tak. Drugie to, że jesteśmy grzesznikami, ale jesteśmy tak źli, że jesteśmy poza zasięgiem pomocy. Ten człowiek chory na trąd rozumie swój stan. Wie, że nie jest czysty, wie, że coś jest z nim nie tak, ale nie uważa, że jest poza pomocą. Dlatego rzuca się na łaskę Jezusa. I Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd go opuścił. Jeśli jesteś tu dzisiaj i nie wiesz zbyt wiele o Jezusie, albo nie masz jeszcze z Nim relacji, to właśnie taki jest Jezus. To jest istota Jezusa. To jest serce naszego Boga. Jest napisane, że Jezus wyciągnął swoją rękę. Prawdopodobnie dlatego, że trędowaty stał z pewnej odległości od Jezusa, ponieważ wiedział, że jest nieczysty. Człowiek chory na trąd wiedział coś o Jezusie, wiedział, że On może go uzdrowić, ale nie znał Jezusa jeszcze w pełni, nie miał z Nim relacji, nadal była pewna odległość. Więc Jezus wyciągnął rękę i dotknął go. Jezus nie musiał dotykać tego człowieka. Jezus mógł po prostu powiedzieć: bądź czysty, i człowiek zostałby uzdrowiony. W rzeczywistości w Starym Testamencie jest napisane, że jeśli czysty dotknąłby nieczystego, to czysty stałby się nieczysty. To oznacza, że ten trędowaty prawdopodobnie nie był dotykany przez wiele lat. Czy możesz to sobie wyobrazić? Czy możesz sobie wyobrazić, że przez lata nie dostaje się uścisku ani żadnego ludzkiego dotyku? Czy możesz wyobrazić sobie, jakie to byłoby trudne? Czy możesz sobie wyobrazić, jak wielką miałbyś tęsknotę za dotykiem? On był nieczysty przez tak długi czas, że pewnie zapomniał już, jak to jest być dotykanym. Ale Jezus wyciąga rękę i dotyka go. Jezus wchodzi w rzeczywistość tego człowieka. Wchodzi w świat tego człowieka. To nie było uzdrowienie na odległość. To było osobiste. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go. Wyobrażam sobie, że byli tam ludzie, którzy to widzieli i myśleli, co robi Jezus? Nie powinien dotykać tego człowieka, bo sam może stać się nieczysty. Ale taki właśnie jest Jezus. W Ewangeliach widzimy, że Jezus spędzał czas z grzesznikami i wyrzutkami. Spędzał czas z ludźmi takimi jak ten trędowaty, z prostytutkami, z celnikami, z wyrzutkami. Spędza czas z ludźmi, którzy w przeszłości podejmowali straszne decyzje, którzy zrujnowali swoje życie, z ludźmi złamanymi, cierpiącymi. A kto był głównym wrogiem Jezusa, gdy był na ziemi? To byli tak zwani ludzie religijni, prawda? Ludzie, którzy myśleli, że potrafią doskonale przestrzegać prawa. Ludzie, których życie na zewnątrz wyglądało wspaniale. To właśnie ci ludzie wydawaliby się nam tymi, z którymi Jezus chciałby przebywać. Ale nie, Jezus doprowadzał tych religijnych ludzi do szaleństwa, ponieważ spędzał czas z tymi wyrzutkami, z tymi grzesznikami, z tymi, którzy byli nieczyści. I chociaż ci religijni ludzie potrafili wykuć na pamięć Biblię, potrafili postępować zgodnie z prawem, a ich życie wyglądało dobrze, nie mieli żadnego zrozumienia łaski Bożej. Zupełnie żadnego. Przegapili to. Myśleli, że Bóg akceptuje ich na podstawie ich dokonań, że im więcej dobrych rzeczy robię, tym bardziej Bóg ich akceptuje. Ale to nie jest Ewangelia. Ewangelia mówi, że Bóg przyjmuje nas na podstawie dokonań Jezusa, nie naszych, na podstawie tego, co On uczynił na krzyżu, że On zapłacił za nasz grzech. I tutaj pięknie widać tę prawdę. Nie chodzi o to, byśmy sami próbowali się oczyścić. Chodzi o to, by wyciągnąć rękę do Jezusa i poprosić Go, by to On nas oczyścił. Wers 13 mówi, że Jezus dotknął tego człowieka i człowiek stał się czysty. Tutaj zaczynamy dostrzegać, że Jezus wprowadza nowe przymierze. To już nie przepisy ceremonialne czynią nas czystymi, ale Jezus. Jezus wyciąga rękę do nieczystych grzeszników, takich jak ten człowiek i takich jak my, i czyni nas czystymi. Jezus był jedyną nadzieją tego człowieka. I w jego chwili rozpaczy Jezus wyciąga rękę, dotyka go i uzdrawia. Jezus wchodzi w świat tego człowieka i jak woda dla spragnionego czy jedzenie dla głodnego, Jezus go dotyka. Przypuszczam, że nikt z nas tutaj nie ma trądu, ale Biblia mówi, że każdy zgrzeszył i stał się nieczysty. Nasza skóra może wyglądać dobrze, ale nasz stan jest taki sam jak tego człowieka. Aby Bóg mógł nas przyjąć, musimy być czyści. Ale nie możemy samych siebie uczynić czystymi, tylko Jezus może nas oczyścić. Zawsze jestem poruszony tą historią, ilekroć ją czytam, ponieważ pokazuje ona współczucie Boga, troskę Boga i moc Boga do czynienia wielkich cudów. W istocie wersety 12 i 13 są pięknym obrazem Ewangelii. Jesteśmy beznadziejni przed spotkaniem z Jezusem, ale zostajemy przemienieni, gdy On nas dotknie. Jezus zmienił życie tego człowieka tamtego dnia i Jezus wciąż zajmuje się zmienianiem życia także dzisiaj. Jezus może radykalnie zmienić twoje życie dziś. On wciąż pochyla się i dotyka nas. On wciąż uzdrawia dzisiaj. Spójrz na werset 14. I przykazał mu, aby nikomu nie mówił. Idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Możemy jedynie przypuszczać, dlaczego Jezus chciał, by ten człowiek milczał, ale możliwe, że Jezus nie chciał być postrzegany wyłącznie jako cudotwórca. Nie chciał, żeby ludzie źle rozumieli to, co czynił. Widzimy tu taki okres przejściowy między Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem, gdy Jezus mówi temu człowiekowi, by poszedł do kapłana i przeszedł procedurę opisaną w Starym Testamencie. Na tym etapie jednak Stare Przymierze zaczyna już przemijać. Werset 15. Lecz tym bardziej rozchodziła się o nim wieść, a wielkie tłumy schodziły się, aby go słuchać, i być uzdrawianymi ze swych chorób. Jezus powiedział temu człowiekowi, żeby zachował milczenie, ale to tak naprawdę nie działa. Ludzie przecież rozmawiają, prawda? I ta wieść o tym, co Jezus uczynił, zaczęła się rozprzestrzeniać. Ludzie przychodzili zewsząd, nie tylko po to, by zostać fizycznie uzdrowieni, ale żeby słuchać nauczania Jezusa. Werset 15 mówi, że wielkie tłumy przychodziły do Jezusa. Wcześniej, na początku swojej służby, Jezus sam wychodził i powoływał swoich uczniów. To On sam do nich przyszedł. Teraz ludzie przychodzą do Niego zewsząd. Wieści rozchodzą się szybko, a ludzie przychodzą do Jezusa, by zostać uzdrowionymi. Patrząc na to, co się dzieje, powiemy, że to jest moment Jezusa. Wielu ludzi do Niego przychodzi, więc to jest Jego wielki moment, by nauczać i uzdrawiać. To jest Jego okazja, by wykorzystać tę szansę. Ale wtedy czytamy werset 16. Lecz On usuwał się na miejsca pustynne i modlił się. Może Twoje tłumaczenie nawet mówi, że Jezus często oddalał się na pustkowia, aby się modlić. To była dla Niego regularna praktyka. Więc w tym właśnie momencie możliwości Jezusa, gdy tłumy Go otaczały, gdy były niesamowite okazje do służby, oddalał się, wycofywał się, odchodził. Czytamy o tym dzisiaj i wiele osób powiedziałoby, że to nie ma sensu. Dlaczego nie wykorzystał wielkiej okazji? Ludzie przychodzili do Niego, więc dlaczego próbował się od nich oddalić? Czy Jezus nie marnował dobrej szansy? Mógł nauczać więcej ludzi. Mógł uzdrowić więcej ludzi. Mógł dotknąć jeszcze więcej istnień. Mógł zrobić więcej i więcej i więcej. I jak powiedziałem, to nie był jednorazowy przypadek. Jezus robił to regularnie. Często oddalał się od tłumów. Często odchodził od ludzi, którzy byli w potrzebie. I to nie były wakacje dla Jezusa. Nie odchodził na górę po to, żeby zrobić swoje 10 000 kroków w ciągu dnia. Nie, tu nie chodziło tylko o ćwiczenia dla Jezusa. Jego oddalanie się miało konkretny cel. Był powód, dla którego odchodził. A tym powodem była modlitwa. By spędzić czas z Bogiem Ojcem. W 16 wersecie zawarte są 3 proste myśli. Pozwólcie, że je rozbiję na części. Jezus oddalał się. Oddalić się znaczy usunąć coś. Jeśli wypłacam pieniądze z konta bankowego, to zabieram te pieniądze, żeby je gdzieś indziej przeznaczyć lub coś za nie kupić. Jezus często oddalał się od ludzi, ale także oddalał się od swojej zwykłej służby. Oddalał się od ludzi, oddalał się od swojej codziennej rutyny, by spędzać czas z Panem. W większości naszego życia mamy swoje rutyny. Budzimy się, coś jemy, modlimy się, czytamy Biblię, idziemy do pracy, idziemy do szkoły, spędzamy czas z ludźmi, znowu jemy, a potem idziemy spać. I to jest dobre. To wspaniałe. Dobrze jest mieć rutynę. Dobrze jest mieć strukturę. Ale widzimy tutaj, że także duchowo zdrowo jest od czasu do czasu odejść od tej rutyny. To nie znaczy, że musisz wybrać się na drogą wycieczkę, aby wyrwać się ze zwykłego schematu. Możesz znaleźć takie miejsce za darmo. Nie chodzi o to, gdzie się udasz, ale bardziej o oddalanie się, oddalejście od codziennej rutyny i zwykłego miejsca. To może być odświeżające duchowo, odnawiające duchowo. Niektórzy ludzie uważają, że bycie samemu jest bardzo odświeżające. Niektórzy ludzie duchowo odnawiają się, będąc na łonie natury, w Bożym stworzeniu. Może to wyglądać na różne sposoby, ale widzimy tutaj, że Jezus często oddalał się od swojej codziennej rutyny, aby zostać duchowo odnowionym. Lato to doskonały czas, aby się oddalić, żeby wyłamać się z normalnej rutyny. Może zawsze czytasz określony przekład Biblii podczas swoich codziennych rozważań. Dobrze jest to zmienić i sięgnąć po inny przekład. Może zawsze czytasz swoją Biblię, ale być może latem możesz wybrać się na spacer nad morze i słuchać Słowa Bożego. To w porządku, żeby coś zmienić. zmiana rutyny może być odświeżająca. Kilka weekendów temu tak się złożyło, że miałem całą sobotę tylko dla siebie. Dzieci wyjechały, misji była gdzieś poza domem. I mogłem po prostu się zrelaksować i pooglądać telewizję albo posprzątać w domu. Ale pomyślałem sobie, takie dni nie zdarzają się często. Zamiast więc robić coś, co zwykle robię, pozwól mi zrobić coś, czego normalnie bym nie zrobił. Więc ten dzień spędziłem na dworze, budując coś. Zazwyczaj, jeśli robię coś takiego, mam słuchawki na uszach. Słuchałbym muzyki albo podcastu. Ale pomyślałem, by zrobić to inaczej. Więc nie miałem słuchawek, po prostu słuchałem śpiewu ptaków, pracując. To był wspaniały dzień. Powiedziałbym nawet, że był to dla mnie święty dzień. Dzień wyjątkowy. Większość dni spędzam z ludźmi. Tamtego dnia byłem sam. Nie musiałem oddalać się od ludzi jak Jezus. Po prostu tak wyszło. Ale dobrze mi zrobiło odejście od codziennej rutyny i zrobienie czegoś innego. Znajdź trochę czasu tego lata, żeby się oddalić. 2. Jezus udawał się na odludne miejsca. W 12 wersecie czytamy, że uzdrowienie trędowatego miało miejsce w jednym z miast. Jezus prowadził wiele swojej działalności w miastach, ponieważ tam byli ludzie. Jednak aby Jezus mógł się duchowo odnowić, często wychodził poza miasta. Gdzie się udawał? Tutaj jest napisane, że udawał się na odludne miejsca. Udawał się w samotne miejsca. Miejsca, gdzie mógł być sam, z dala od ludzi. Czasami szedł na zbocze góry. Na początku swojej służby udał się na pustynię, aby się oddalić i przygotować do swojej misji. Pod koniec swojej ziemskiej służby, tuż przed krzyżem, poszedł do ogrodu Getsemani. Miejsce mogło się zmieniać. Mogła to być pustynia, mogła to być góra, ale to, co było niezmienne, to fakt, że było ono oddalone i pozwalało mu być samemu. Oddalał się na odludne miejsca. Kocham miasta. Jestem typowym człowiekiem miasta. Uwielbiam to, co się dzieje. Uwielbiam hałas. Uwielbiam ludzi. Ale także zdaję sobie sprawę, że w miastach jest mnóstwo rozpraszaczy. Trudno jest zatrzymać się w miejscu w mieście. Wydaje się mało prawdopodobne, żeby Jezus mógł mieć tak intymny czas z Bogiem Ojcem w mieście. Ludzie wciąż by do Niego przychodzili. Czasami po prostu musisz się oddalić. Może o tym nie wiesz, ale w okolicy są świetne miejsca, żeby się oddalić. Miejsca piękne, ciche i darmowe. Nawet w mieście są odludne zakątki. Są części plaży, na których latem jest mniej turystów. Uwielbiam chodzić do Parku Oliwskiego. Także klify w Gdyni. Nie centrum handlowe, lecz prawdziwe klify z widokiem na Morze Bałtyckie. Jeśli chcesz wyjechać poza miasto, polecam wydmy w Łebie. Są niesamowite. Chodzi mi o to, że nie musisz wydawać dużo pieniędzy, żeby dotrzeć do odludnego miejsca w tych okolicach. Nie chodzi o pieniądze, zazwyczaj chodzi o twój harmonogram. Czy poświęcisz czas, aby się wycofać i spędzić czas z Panem? Jeśli Jezus tego potrzebował, czyż nie znaczy to, że my potrzebujemy tego jeszcze bardziej? Ale Jezus wiedział, że Jego relacja z Bogiem jest najważniejsza. Jego kalendarz to odzwierciedlał. Twoja relacja z Bogiem jest ważniejsza niż twoja kariera, niż szkoła, niż hobby, niż relacje z innymi itd. Nie mówię, że te rzeczy nie są ważne, bo są. Ale twoja relacja z Bogiem jest najważniejsza. Jezus rozumiał, że Jego służba wypływała z relacji z Bogiem Ojcem. Te dwie rzeczy nie były sobie przeciwstawne. Te dwie rzeczy współdziałały ze sobą. W ten sam sposób czas spędzony z Bogiem nie odejmuje niczego twojej karierze, relacjom czy nauce. Nie odbiera im niczego. Wręcz przeciwnie, dodaje do tego wszystkiego, błogosławi to i umożliwia ci przynoszenie jeszcze obfitszych owoców. Już to kiedyś mówiłem, ale jednym z moich złych nawyków jest to, że zawsze czekam do ostatniej możliwej chwili, żeby zatankować samochód. Czekam, aż bak jest prawie pusty, zanim go napełnię. Myślę, że chodzi mi o to, że czekając, aż prawie się skończy, robię tylko jedną wycieczkę na stację, zamiast dwóch, gdybym tankował, kiedy jest do połowy pełny. Ile tak naprawdę czasu mi to oszczędza? Nie wiem, pewnie niewiele. Może doda mi to 3 godziny na końcu życia. Ale to właśnie robię. Czekam, aż samochód jest prawie pusty, zanim go zatankuję. I to prowadzi do kilku dość stresujących momentów. Zwłaszcza, gdy jestem w długiej trasie w miejscu, którego nie znam. Bo nie wiem, czy będzie tam stacja benzynowa, czy nie. Nawet mijam inne stacje benzynowe, myśląc, że pewnie jeszcze jakaś będzie dalej. Nawet ignoruję znaki ostrzegawcze informujące ostatnia stacja benzynowa przez następnych 60 kilometrów. Myślę wtedy, że pewnie gdzieś powstała nowa. Dlaczego czekam, aż samochód jest prawie pusty, zanim go zatankuję? Naprawdę nie wiem. Nie mam na to dobrej odpowiedzi. A to dodaje sporo stresu, gdy bak jest już prawie pusty. Pozwól, że zapytam, czy właśnie tak się czujesz teraz duchowo? Wiesz, że potrzebujesz spędzić czas z Bogiem, ale ciągle to odkładasz, zwlekasz, myślisz, zrobię to później, ale jeśli jesteś ze sobą szczery, to zaczynasz już być na duchowym rezerwie. Nie czekaj, aż będziesz pusty, żeby napełnić swój bak. Umieść Boga w swoim kalendarzu. Znajdź czas, żeby się wycofać i spędzić z Nim czas w odludnym miejscu. Ostatnia obserwacja. 3. Jezus się modlił. Co robił Jezus w odludnych miejscach? Co robił, gdy oddalał się od tłumów? To proste. Modlił się. To nie było skomplikowane. On się modlił. W Ewangeliach to właśnie jest napisane. Nie ma więcej szczegółów. On po prostu się modlił. Otrzymałem w tym tygodniu wiadomość od pewnej osoby, która powiedziała mi, że w ciągu następnych 4 tygodni będzie miała trochę wolnego czasu i chciała się dowiedzieć, co mogłaby zrobić podczas duchowych rekolekcji. Pozdrowienia dla Lydii, jeśli to oglądasz. I wciąż jej nie odpisałem, bo chciałem wysłać jej świetny plan. Tego dnia czytaj tę Ewangelię. Następnego dnia pość i módl się. Kolejnego dnia prowadź dziennik o tym, jak Bóg cię pobłogosławił. Następnego dnia czytaj chrześcijańską książkę na ten temat. Chciałem wypełnić każdy jej dzień wspaniałymi duchowymi rzeczami. I te rzeczy wcale nie są złe, ale to nawet nie ja uczestniczę w tych rekolekcjach, a już odczuwam z tego powodu stres. Chcę dać jej perfekcyjne menu duchowych wyborów. I znowu, każda z tych rzeczy jest dobra, ale dla Jezusa to wydaje się bardzo proste. On się modlił, to nie było skomplikowane. Czasami patrzymy na nasze problemy z różnych perspektyw. Próbujemy przewidzieć najróżniejsze możliwe scenariusze, i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy tym, czego naprawdę najbardziej potrzebujemy, jest po prostu modlitwa. To nie jest skomplikowane, to jest proste. Jezus oddalał się od wszystkiego i po prostu się modlił. Czasem wstawał bardzo wcześnie rano, żeby się modlić. Czasem modlił się wieczorem. Czasem Jezus modlił się całą noc. Nie znamy treści większości tych modlitw. Po prostu wiemy, że On się modlił, a Bóg czynił przez Niego niesamowite rzeczy. Oto mój główny punkt. Jesteśmy błogosławieni, że możemy spędzać nasze wakacje w tak pięknym miejscu. Pod wieloma względami mamy to, co najlepsze z obu światów. Mamy miasto, ale w pobliżu jest wiele miejsc, gdzie można się wycofać. Planując swoje lato, układając kalendarz, upewnij się, że przynajmniej jeden dzień tego lata jest w Twoim kalendarzu opisany słowami: wycofaj się z Bogiem. Dzień, który spędzisz z Panem na modlitwie. Z dala od hałasu, z dala od ludzi. Intymny czas z Panem w odludnym miejscu. Tak, być może masz już plany odwiedzenia Rzymu, Chin lub swojej ojczyzny. Ale coś mi mówi, że ten dzień wycofania może być najlepszym dniem Twojego lata.